Słuchaj, zrobił mi się taki dzień niechcący z Anną Marią Jopek, dlatego że to wczoraj naprawdę było niesamowicie, bo co drugi mail to było o tym, jak jesteś ważna, więc jest zapotrzebowanie na twoją wrażliwość. I,
o,
jak chcesz, to ci powiesyłam te maile, takie naprawdę...
Nie, ja się będę wstydzić. Prawda? To jest zawsze... To zawsze jest takie z jednej strony piękne i wspaniałe i bardzo za to dziękuję, ale potem zawsze sobie myślę, że gdzieś trzeba w tym wszystkim, w czym ja się poruszam, taką mieć swój azymut. No i niezależnie od tego właśnie jak jest, bo jestem wdzięczna, że ludzie tyle lat mnie znoszą i tolerują, ale mam też świadomość, że jakby moje poszukiwania też nie wszystkie wszystkim mogą odpowiadać i wydaje mi się, że też zawsze za takimi pochwałami kryje się jeszcze druga strona, że są i ci, którzy mają żal. Także nigdy się nie daje zaciągnąć w żaden biegun.
Chciałabym cię skusić ponowną wizytą w Lublinie, dlatego że będzie nowa wystawa poświęcona Leszkowi Mądzikowi i ona będzie w parku.
Właśnie tak, jest kolejna, będzie pierwsza rocznica śmierci Leszka. No. Wciąż w to nie wierzę, wiesz, dlatego chyba mogę o tym mówić, że w to po prostu nie wierzę. To wydaje mi się niemożliwe.
A powiedziałaś o poszukiwaniach twoich właśnie i tutaj wiem, że no właśnie ta postać bardzo wpłynęła na twój rozwój muzyczny przede wszystkim. No i też także sceniczny i w ogóle chyba osobowościowy.
Tak, taki życiowy pod każdym względem. Leszek pojawił się w moim życiu w takim jakimś trudnym momencie jakiegoś takiego zakleszczenia, kiedy naprawdę zupełnie nie wiedziałam, jak sobie poradzić. To chyba wynika trochę z tego, że do końca ja nigdy się nie czułam takim śpiewakiem estradowym. To nigdy nie była moja droga i też w muzyce wydawało mi się, że gdzieś w pewnym momencie głębia, której bardzo pragnęłam, stała się jakaś nieosiągalna. Coś takiego się w pewnym momencie zadziało. I ciekawe jest to, że pierwsze, co mi przyszło na myśl, to, że potrzebuję oświecenia, że potrzebuję światła. I myśląc światła, pomyślałam nie tylko o metafizycznym świetle, ale też o takim wykreowanym w warunkach właśnie sceny, która była moim światem i nadal nim jest. I pomyślałam o Leszku, bo pamiętałam go właśnie z jego spektakli. Pomyślałam, że potrzebny byłby mistrz światła i miałam takie metafizyczne przeczucie, że on mógłby mi coś rozjaśnić w tym moim mroku. I pamiętam, że zupełnie niespodzianie zadzwoniłam do Leszka Mądzika, którego moja ówczesna menadżerka miała numer. To też było zupełnie niesamowite, że miała do niego kontakt. Przedstawiłam się, powiedziałam, że jestem piosenkarką i że nie mam żadnej konkretnej sprawy, że podziwiam jego pracę, jego twórczość i że mam jakieś takie przeczucie, że mógłby mi pomóc, ponieważ czuję się jak ktoś pod ścianą i bardzo jest mi potrzebne, właśnie nie wiem do końca co, ale wierzę, że może gdybym mogła się z nim spotkać, to czasami to się odsłania w jednym, dwóch słowach. Nie wiem skąd była we mnie ta pewność, to było naprawdę gdzieś nadane z góry. Ale najbardziej niezwykłe było to, że Leszek to zrozumiał, że w ogóle się temu nie dziwił, umówił się ze mną na spotkanie, umówiliśmy się na lotnisku Okęcie na kawę. Leszek gdzieś frunął, miał tam przesiadkę i pamiętam ten tłum na Okęciu, to był jakiś któryś z, dzień września, notabene to było od tego telefonu pewnie 2 albo 3 miesiące później, wcale nie tak zaraz. I stałam na Okęciu i pomyślałam sobie, Boże, przecież ja nawet nie wiem jak wygląda Leszek Mądzik, bo znam Leszka Mądzika, znam sztukę Leszka Mądzika, ale nie widziałam twarzy. I zanim jeszcze pomyślałam, że będę zaraz szukać w internecie, raptem wśród tego tłumu ludzi ukazał mi się człowiek tak jasny i emanujący takim spokojem i pasją, że nie miałam żadnej wątpliwości, że to jest właśnie ta osoba.
Tak, opis się zgadza.
Tak. I pamiętam, że wypiliśmy kawę, to było bardzo miłe i nadal nie bardzo wiedziałam, o co chciałabym poprosić wielkiego człowieka, wielkiego mistrza Leszka Mądzika, więc powiedziałam, że gramy koncert w Lublinie i może zechciałby przyjść, gdyby tylko był wówczas w swoim mieście. No i nie uwierzysz, Leszek Mądzik przyszedł na nasz koncert I było to jeden, jedyny raz w życiu, kiedy na naszym koncercie całkowicie wysiadły światła. Całkowicie. Do tego stopnia, że trzeba było zapalić światło na widowni. No i na początku koncertu wyszłam na scenę i powiedziałam, że mamy taką wielką awarię i możemy ten koncert tylko zagrać przy takich właśnie świetlicowych światłach, takich z widowni.
Czyli uważaj, czego sobie życzysz, bo się spełni. Chciałaś więcej światła.
Tak, tak. I powiedziałam, że jeżeli ktokolwiek jest niezadowolony z takiego rozwoju zdarzeń, to możemy ten koncert po prostu przenieść, że możemy zrobić głosowanie. Ale wszyscy chcieli zostać. Tak więc był to koncert najbardziej brzydko oświetlony, jaki tylko można sobie wyobrazić. Właściwie no nieoświetlony, tylko taki no całkowicie jak próba jakaś. No i to niby wszystko razem nie ma związku, ale jakoś taka się zrobiła dobra relacja między nami, że Leszek zaproponował mi udział w spektaklu. Początkowo myślałam, że tylko mam napisać muzykę, może ewentualnie zaśpiewać i byłam bardzo zdumiona, kiedy się okazało, że mam również zagrać. Ale to była najbardziej niezwykła przygoda, jaką sobie można wyobrazić i tyle, ile Leszek poświęcił serca i uwagi tej sprawie i to była właściwie jak taka terapia dla mnie, to spotkanie i mnóstwo rzeczy zmieniłam w swoim życiu w trakcie pracy nad spektaklem Czas Kobiety. To się tak działo, że ta praca z Leszkiem, praca nad tą materią też jakoś rzutowała bardzo mocno na wszystkie moje wybory w moim życiu osobistym, że tak jakoś zapragnęłam tylko i wyłącznie szukać prawdy. Bo może to wszystko bardzo górnolotnie opowiadam, ale naprawdę zawdzięczam Leszkowi wielkie przemiany wewnętrzne.
Ja znam to jako odbiorca i pamiętam po którymś z twoich koncertów już później, po Czasie Kobiety, po tej przemianie właśnie, pamiętam zdziwionych, wiesz, takich starszych panów, działaczy jazzowych, którzy byli mocno zaskoczeni, jaką pełną i piękną artystką jazzową stała się Anna Maria Jopek, jak świadomą.
Oj, daj spokój, tak. Naprawdę nie, ja pamiętam, tam dalej nie jestem świadoma, ale całe życie będę szukać, ale...
Wiesz, jest paru takich bardzo krytyków, takich właśnie, tak, już takich bardzo osiadłych.
Ja myślę, że dorosłam przy Leszku, że to też to zagranie całego cyklu życia, to nawet to, żeby oswoić to, że to się wszystko kończy tutaj przynajmniej w wymiarze ziemskim. Cały ten proces, żeby to umieć przejść, to poniekąd mnie zmusiło do jakiejś takiej dorosłości, od której się chyba trochę migałam wcześniej, tak mi się coś zdaje.
Bo to są etapy, naprawdę. To, o czym opowiadasz, to nie są tylko zmagania artysty. Ja myślę, że każdy w swoim życiu, czy prywatnym, czy zawodowym, dochodzi czasami do takich momentów, że już się coś skończyło, że już nie działa to, co działało wcześniej. Czy to jest,
oczywiście,
nie wiem, w pracy, czy to jest właśnie w życiu prywatnym.
Tak, to są te ściany. Myślę, że to są te ściany, że dochodzimy do tych ścian i teraz co dalej? I wydaje mi się, że nie ma szansy prześlizgnąć się bez tego. To po prostu to jest wpisane. Ta przemiana i to, że jesteśmy w drodze i to, że musimy umieć pewne rzeczy zostawiać, pewne zaryzykować na nowo, to naprawdę to się wydaje konieczne. Wiesz, w muzyce często jest tak, że ludzie całe życie grają te same piosenki, ten sam sposób. I to wymaga też ogromnej wewnętrznej dyscypliny. Nie mówię, że to jest źle, bo znam wielu takich, którzy tak żyją i robią to znakomicie, ale wydaje mi się, że potrzebują mieć do tego przeogromną dyscyplinę i warsztat, żeby za każdym razem, robiąc coś, co robili już milion razy, móc wejść w nowe, świeże emocje i podać to od nowa z takim samym entuzjazmem, jakby to działo się pierwszy raz. Także to jest bardzo trudna droga, a ja chyba wybrałam tę, która mnie jakoś najbardziej pociągała, czyli jednak sprawdzanie i próba takiego rozwoju, nawet ryzykując.
Tak, nawet robienie
rzeczy,
których się być może obawiasz, albo rzeczy niekomfortowych, albo no, skok na jakąś głęboką wodę, która wcale nie jest przejrzysta.
Tak, tak. Mam na przykład taką pewność, że jeszcze nie mam wystarczających narzędzi, żeby pewne rzeczy zrobić tak, jak bym chciała, że one dopiero będą się wypracowywały z czasem. Nawet czasami nie wiem, jakie one powinny być, bo ich szukam. Także no, trzeba mieć mocne nerwy do tego na pewno, ale bardzo pomaga jakieś takie zaufanie wyżej. Jakieś takie zaufanie, że to jest metoda na nas. To znaczy nie wierzę w to, że można stać w miejscu. Myślę, że albo się idzie do przodu, albo się cofa. Nie wydaje mi się, że można zostać za długo w jednym punkcie.
Kolejnym takim obszarem, wydaje mi się też w twoim życiu, który rozwinął się pięknie, jest nauczanie. Nauczanie innych, nauczanie studentów.
Oj, to jeszcze długo nie będziemy mogły tego ocenić, bo to nowa droga i ja naprawdę każdego dnia z wielką tremą na nią wstępuję. Ale mogę powiedzieć jedno, że to jest bardzo piękna droga, dlatego że studenci to są idealiści, to są ludzie, którzy bardzo kochają muzykę, mają w nią wielką wiarę i to jest taka siła napędowa, której często bardzo, bardzo brakuje ludziom, których mam wokół siebie, którzy już są tak zwanymi zawodowcami, już są wiele, wiele lat w zawodzie. Często nie mają tego ognia, nie mają tego żaru i czuję, że to jest taka szczęśliwa wymiana, że ja mogę pójść do nich i trochę poanalizować muzykę i wszystkie jej struktury, a w zamian mieć tę ich radość. To jest coś naprawdę niesamowitego. Także tutaj życz mi szczęścia, bo to jest też no, bardzo trudne. Trzeba samemu bardzo dużo umieć, więc ciągle się muszę uczyć i
tutaj też nie ma wygody.
Wiesz, nie, sama muzyka jest tak strasznie wymagająca. Studia nad harmonią to jest właściwie, nie ma końca. To nie ma końca. To jest naprawdę, życie jest za krótkie, żeby móc zgłębić muzykę. To jest po prostu, to jest ogrom. I tak naprawdę znając wszystkie teorie i wszystkie reguły, to jest tylko pierwszy etap, bo potem najwspanialej byłoby wszystko to poniekąd mieć i pamiętać, ale i równocześnie zapomnieć, żeby móc poszukać tego, czym ta muzyka jest, kontemplacji, jakiejś duchowej możliwości wejścia w coś głębiej, co jest zupełnie poza wszystkimi tymi akordami, teoriami, barwą, wszystkimi elementami muzyki. To jest gdzieś indziej.
Czyli mówisz chyba o dorastaniu muzycznym, bo to jest, tak jak mówiłyśmy wcześniej w życiu, że człowiek dochodzi do pewnego momentu, kiedy już nie działają poprzednie sposoby i z muzyką spróbuję to podsumować i powiesz mi, czy dobrze to chwytam. Najpierw się uczymy zasad, tak jak w życiu, prawda? Rodzice nam mówią, tak się robi, tak się nie robi, a potem przychodzi ten moment, kiedy sprawdzamy to sami, jak to się stosuje i co działa.
Tak, oczywiście. No i też każdy może wypracować swoją indywidualną drogę w tym wszystkim. Także no, też tu wydaje mi się, że właśnie mając warsztat i mając narzędzia, dopiero wtedy możemy o tym wszystkim zapomnieć. W takim całkowitym, luźnym operowaniu wyobraźnią i takim pójściem za muzyką na całość. To zawsze będzie coś, coś będzie nas hamowało, jeśli nie będziemy mieli, no właśnie, warsztatu, nie będziemy mieli grać, albo nie będziemy wystarczająco dobrze mogli tej muzyki usłyszeć, albo nie będziemy mieli jakiejś świadomości harmonicznej, to gdzieś zawsze coś nas zatrzyma. Także pewnie trzeba jak najwięcej umieć zrozumieć i poznać, żeby potem jakoś też umieć w tym wszystkim być wolnym.
Jednym z narzędzi, a może nawet to nie jest narzędzie, może to nawet to jest droga, jakie pomogły ci się rozwinąć, jest odkrycie tego głosu naturalnego. Jak długo to trwało mniej więcej?
No wiesz, to jest dosyć intymne wyznanie, także nie wiem, czy powinnam to mówić. Tak naprawdę ja ten głos odkryłam na porodówce.
Wiesz co, Aniu, rozmawiamy z okazji Dnia Kobiet. Ja myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy można powiedzieć.
Naprawdę, to jest tak, że ja całe życie byłam w kręgu muzyki klasycznej. Tam trzeba było śpiewać pięknie, okrągło i szukaliśmy zawsze subtelnej barwy. I naprawdę nie wiedziałam, że coś takiego we mnie siedzi do momentu, kiedy przyszedł naprawdę potężny ból i to była jedyna droga, żeby go uwolnić. I pamiętam też swoje zdziwienie, jak raptem go usłyszałam, coś wydostało się ze mnie i pomyślałam sobie, a co to jest? W ogóle nie miałam pojęcia, że takie coś mieszka we mnie.
Taki dźwięk właśnie.
Taki dźwięk, tak.
Później co się działo? I później rzeczywiście zainteresowałaś się wydobywaniem takiego właśnie głosu?
Nie, bo zapamiętałam jakby drogę tego dźwięku. Zapamiętałam go. On był po prostu z brzucha. Mieszkał całkiem gdzie indziej,
tak,
niż myślałam.
Wszyscy to mówią właśnie, że to ma być tak z korzeni, z trzewi. Tak, dokładnie o tym mówią.
I, tak,
właśnie,
i on
też
taki,
bywa brzydki nawet. Znaczy brzydki.
On musi być. On musi być brzydki. On musi być prawdziwy. On nie będzie nigdy niczym uczesanym i nigdy niczym, co cywilizacja okiełznała. To jest po prostu takie pierwotne, pierwsze i wydaje mi się, że każdy bardzo tego potrzebuje. Tego, żeby umieć dotrzeć do takiego swojego pierwotnego głosu. I
to też jest odwaga, żeby ze sobą takim się spotkać. Pamiętam moje pierwsze warsztaty z takiego głosu i ja się przestraszyłam. Pomyślałam, ja chyba nie chcę takiego brzydkiego, ja na to nie chcę patrzeć. A z drugiej strony przecież my się też z tego składamy, prawda?
A poza tym on nie jest brzydki. Myślę, że on jest piękny. I jestem przekonana o tym, że on też ma wielką siłę. Każdy z nas ma taki głos, który ma wielką siłę i nosimy to w sobie i tłumimy to w sobie. Także ten głos u mnie wydostał się właśnie poza racjonalnym. Wydostał się, bo nie mogłam wytrzymać z bólem. Ale wspaniale jest też umieć go po prostu wydobyć. I teraz już to potrafię. W chwili, w której poczułam, że tyle on może we mnie wyzwolić, tyle może odejść bólu, tyle może odejść emocji, bardzo chciałam móc wracać w to miejsce.
Nie zapomnę, jak po raz pierwszy usłyszałam go w twoim wykonaniu. Byłam na twoim koncercie, nie pamiętam już kiedy dokładnie, którym, w jakim składzie, ale pamiętam, jak mnie wręcz podłóg ze sceny trochę zmiótł i pomyślałam, to ona tak może, niesamowite.
No ale każdy tak może, wiesz, to jest w nas, mówię ci, po prostu to jest w nas. No to jest ciekawe, to jest ciekawe i teraz myślę też, że często to domiksowuję do muzyki, w której śpiewam, czy swojej, czy cudzej. Także też nawet na ostatniej płycie Makoto Ozone zagraliśmy bandoskę i też tam śpiewam białym głosem na końcu.
Wyprzedziłaś moje pytanie, bo właśnie chciałam o to zapytać, bo pamiętam wasze serdeczne spotkanie na jazzie nad Odrą i to, że Makoto od razu chciał, żebyś do niego przyjechała już za chwilę dosłownie po tych koncertach. To
tak,
było rok
tak,
temu.
I wiesz, że po tych koncertach myśmy pojechali nagrywać jego płytę. To było rok temu i to właśnie było zaraz po tych koncertach pojechaliśmy do Niemiec. Ja nie znałam tych jego utworów, także uczyłam się ich w drodze. I sobie pisałam jakieś aranże potem, jak oni nagrywali w kanciapie. I byłam strasznie przerażona, że z niczym nie zdążę, bo oni strasznie szybko nagrywają. Także nie miałam dużo czasu do zrobienia tych aranży. Ale no, Makoto to jest łaska. To jest tak nieprawdopodobnie jasny dźwięk i taka naturalna łatwość. To jest ktoś, dla kogo muzyka właśnie nie ma żadnych barier przez to, że on ma z natury dane takie jakieś nadludzkie możliwości, a przy tym jest cudownym człowiekiem i ten zespół, z którym gra, to są tak naprawdę poniekąd jego uczniowie. To są młodzi bardzo Japończycy, którzy
już utytułowani też i chyba on nawet na specjalny program dla młodych ludzi, z tego co pamiętam.
Tak, Makoto wykłada. Makoto jest pedagogiem i też bardzo się ucieszył, że i ja postanowiłam iść w tę stronę. I naprawdę od wielu, wielu lat w Tokio uczy i ma swoich wspaniałych wychowanków. Bardzo mnie to wzruszyło, że ich właśnie zabrał w trasę do Europy, że postanowił w ten zespół zainwestować całe serce i czas, że też jakby i tutaj w Polsce, wiesz, to Makoto jak najwięcej chciał im pokazać. Pokazywał im nie tylko miasta, ale no też zabrał ich do jednego obozu zagłady, żeby mieli świadomość, jaka jest historia tych stron. To było naprawdę dla mnie takie przejmujące, że on tyle włożył troski w tym. Swoich muzyków.
I powstało wasze nagranie, to znaczy mówię teraz o albumie i to był twój gościnny występ na płycie Makoto, tak? Tu cię znajdziemy z takich najnowszych dokonań. Ta płyta już wyszła?
Tak, ta płyta już wyszła, ona wyszła w Japonii, ale oczywiście jest dostępna w iTunesie i we wszystkich możliwych cyfrowych portalach. No jak to teraz wszystko właściwie, może sobie coś wychodzić na drugim końcu świata i tak jest dostępne wszędzie, także to jest też niesamowite.
Warto poszukać. Kolejny z twoich partnerów muzycznych niedługo znów się pojawi w Polsce, Gonzalo Rubalcaba. Macie jakieś plany spotkania, czy to będzie po prostu coś spontanicznego?
Wiesz, jeśli to chyba tylko coś spontanicznego, bo też zdaje się, że w tym samym czasie troszkę gdzie indziej gram, ale bardzo chciałabym go posłuchać, bardzo. No, to jest absolutny geniusz, także polecam Państwu ten koncert. Naprawdę to jest pianista, który wypracował swój muzyczny świat. I no właśnie, ma wiedza absolutna, technika nieprawdopodobna, też ma coś takiego niezwykłego w swojej artykulacji, że potrafi grać jakimś takim mechatym dźwiękiem, a z drugiej strony potrafi mieć artykulację taką jak podwójne staccata. To jest, no,
pięknie
nie...
to określiłaś, mechaty dźwięk. Są ludzie, którzy widzą kolory, jak słyszą muzykę, a ja mam coś takiego, że ja czuję faktury. I mechaty dźwięk to jest dokładnie to.
No naprawdę, ja też to tak czuję i mnie to urzeka. To jest, nikt na świecie tak nie gra jak Gonzalo. Ma coś bardzo, bardzo własnego. I, no i ten system harmoniczny, on ma takie jakieś swoje nieskatalogowane harmonie. Bardzo polecam, no to zresztą co ja tu będę polecać, to jest po prostu fenomen. Także jeśli tylko ktoś z Państwa ma szansę dostać się na ten koncert, to
Będziemy przypominać o tym, bo to oczywiście czas nad Odrą, a my sobie sięgniemy jeszcze do płyty Minione, waszej wspólnej. Wiesz co, chwalisz, no dobrze, pochwaliłyśmy trzech mężczyzn, ale skoro audycja jest emitowana w Dzień Kobiet, to pomyślałam sobie, że zapytam cię o kobietę, która albo miała wpływ na twój rozwój muzyczny, albo w ogóle na ciebie największy.
Moja mama, zawsze to będzie moja mama. Moja mama jest moją przyjaciółką, idolką. Naprawdę uwielbiam ją. Ma wielką energię. I moja mama jest tancerką z wykształcenia. Poznała się z tatą w zespole Mazowsze. Razem tańczyli, śpiewali. I gdyby nie to, myślę też, że moje losy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Że to, że ja byłam malutka i wychowywana gdzieś za kulisami zespołu Mazowsze, że miałam taką na scenie cudowną mamę i jeszcze 100 cioć. To jest też bardzo
ważne.
Piękne,
z warkoczami, tak, koralami.
Wszystkie z warkoczami, miały wszystkie podoklejone takie wielkie sztuczne rzęsy i miały takie niesamowicie intensywne makijaże, ale to tak świetnie wyglądało z daleka na scenie. I wszystkie tak pięknie śpiewały i tak cudownie tańczyły. Więc moje życie jest wśród kobiet bajeczne. I te moje wszystkie ciotki, mama takie nadzwyczajnie piękne i ubrane w te kolorowe stroje ludowe z całej Polski, to były moje wróżki, wiesz? I tak, ta wspólnota kobiet, też siła tej wspólnoty. To jest, wiesz, że moja mama i te ciocie, one nadal się spotykają. Właśnie w tej chwili, jak rozmawiamy, to one mają spotkanie na Nowym Świecie, bo one się co tydzień spotykają. Tak sobie wymyśliły. Są już na ogół dziewczynami po 70, ale naprawdę są tak śliczne i tak żywotne i są takimi moimi idolkami. Mają taką pasję życia i tyle rzeczy robią wspaniałych. Śpiewają jeszcze w jakichś chórach. No, robią mnóstwo twórczych rzeczy. Chodzą na Uniwersytet Trzeciego Wieku, mają mnóstwo pasji i taką wielką samodyscyplinę. Wszystkie są szczuplutkie, bardzo dużo się ruszają. To jest to, co moim zdaniem w zespole Mazowsze przy tym drążku, ta taka codzienna, reżimowa praca wytworzyła, że nie można się gdzieś zastać, że nie można być leniwym. Te ciocie to jest taki mój ideał wszystkiego, naprawdę, kobiecości. Piękna właśnie też tego bycia we wspólnocie kobiet roześmianych i wspólnie dźwigających swój los, bo jak możesz się domyślać, też o tej porze w życiu wiele jest pożegnań, w których wszystkie moje ciocie biorą udział. i wiele cudownych cioć straciłam. Na przykład moją ciocię Lalę i ciocię Bogusię. To były dwie mazowszanki, które pierwsze zaśpiewały Dwa serduszka, cztery oczy. To najpierwsze nagranie mazowszańskie Dwóch serduszek. To jest moja ciocia Lala Osowska i ciocia Bogusia Witomska. One naprawdę śpiewały najpiękniej, te serduszka. I jak byłam mała, to ja pamiętam, jak one to śpiewały i pamiętam, jak bardzo byłam wzruszona. Naprawdę, odkąd cokolwiek zaczęłam rozumieć z życia, to miłość w tej piosence była dla mnie takim wielkim poruszeniem i to piękno ich głosów. I no, bardzo za nimi tęsknię. Mamy wciąż to cudowne nagranie. No i ja mam taki właśnie ideał tego życia wśród kobiet, że to jest coś takiego pięknego, bezpiecznego, twórczego i wspierającego.
I to tak właśnie odżywia kreatywność. To my potrzebujemy takiego właśnie grona kobiet swojego.
Bardzo, bardzo, naprawdę. I wszystko w tym jest. A teraz też one wymieniają uwagi o tym, co która ugotowała. Naprawdę, to jest coś wspaniałego. Na każdym planie i na każdym polu po prostu to, że siebie mają nawzajem, że mogą do siebie dzwonić, że właśnie mogą się wspierać, nawet jak są chore, albo coś im się dzieje, albo potrzebują czegokolwiek, nowych ciuchów, nowych butów, pomagają sobie. To jest naprawdę wspaniałe. Dzielą się kosmetykami. Naprawdę, wydaje mi się, że życie kobiet jest absolutnie cudowne i tak wiele rzeczy małych nas cieszy. To jest takie świetne. Facet musi od razu mieć jakiś awans w pracy albo nie wiem co.
Dokonać naprawdę, musi, naprawdę. To, no, wiadomo, tam trzeba
naprawdę
robić.
A tutaj naprawdę, tutaj takie bzdety, jakiś tusz do rzęs, cokolwiek. To jest taka radość. To jest, no, naprawdę, kobiety są wspaniałe.